Teraźniejsza prawda numery 107 i 108, wrzesień, grudzień 1946 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1932 roku, na stronach od 192 do 196. Ciąg dalszy. Pan podaniu rozkazu Izraelitom, aby obchodzili Wielkanoc w Egipcie, rozkazuje im teraz, druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 14, ażeby na pamiątkę pierwotnej Wielkanocy obchodzonej w Egipcie, obchodzili co roku Wielkanoc jako nadzwyczajne święto podczas całego wieku żydowskiego, ustawą wieczną, literalnie, ustawą, trwającą cały wiek. Jak pierwotny baranek w Egipcie przedstawia naszego Pana, a noce obchodzenia pierwotnej Wielkanocy przedstawia wiek Ewangelii, tak też coroczna Wielkanoc, ogólnie mówiąc, wyobraża wieczerzę pańską, a noc jej obchodzenia, 14 Nisan, wyobraża rocznicę, w którą jest obchodzona wieczerza pańska. Jak coroczna Wielkanoc miała być obchodzona podczas całego wieku żydowskiego, tak coroczna wieczerza pańska ma być obchodzona podczas całego wieku Ewangelii, ażby przyszedł. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, w znaczeniu jako wyswobodziciel swego ludu, aż do ostatniego członka kościoła pierworodnych, ponieważ jako nowe stworzenie mają ucztować na pozafiguralnym baranku, tak długo jak długo będą na ziemi i rozumie się, iż tak długo mają obchodzić ten symbol w każdą rocznicę. To zastanowienie obala myśl tych, co twierdzą, że po nastaniu wtórej obecności naszego Pana, nie potrzeba już więcej obchodzić corocznej wieczerzy pańskiej. Jak coroczna Wielkanoc była świętem Pana, tak coroczna wieczerza jest świętem Pana, to jest solennym religijnym zebraniem obchodzonym dla Pana. Lecz wiersz 16 pokazuje, że nie tylko ten jeden dzień, święto Wielkanocy 14 Nisan, miał być obchodzony, ale cały tydzień miał być poświęcony na ucztę wielkanocną. To święto wielkanocne, składające się z 7 dni, przedstawia zupełność życia chrześcijańskiego z jego radością i pokojem, jakie wypływają z odczucia wolności z niewoli grzechu, błędu, samolubstwa i światowości we wszystkich lub w którejkolwiek z ich form, i uczestnictwo w przywilejach prawdy, sprawiedliwości, miłości i w niebiańskich rozmyślaniach. 1 Koryntów rozdział 6 werset 8, Rzymian rozdział 14 wersety 17 i 18. Tym sposobem obchodzimy nasze wyswobodzenie z imperium szatana i jest to sprawą trwającą całe nasze życie. Chociaż karmienie się barankiem było główną rzeczą w figurze w dniu 14 Nisan, a karmienie się przaśnym chlebem i gorzkimi rzeczami było podrzędną rzeczą, to jednak podczas święta całego tygodnia po 14 Nisan, przaśny chleb był główną rzeczą, jaką się karmiono, i to jest jasno wykazane w wierszu 15, przez 7 dni przaśniki jeść będziecie. W poprzedniej części tego artykułu wykazaliśmy, że Izraelowe jedzenie przaśników przedstawia nasze przyswajanie prawdy, sprawiedliwości, miłości i niebiańskich myśli. Przeto karmienie się przez cały tydzień przaśnikami przedstawia uczestniczenie w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i niebiańskich rozmyślaniach podczas całego naszego życia, jak to święty Paweł uczy w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 5 wersecie 8. Rozkaz, aby usunąć kwas z domów, przedstawia rozkaz Boży, abyśmy usunęli z naszego człowieczeństwa grzech, samolubstwo i światowość, we wszystkich ich formach. Usunięcie kwasu pierwszego dnia przedstawia nasze osobiste rozpoczęcie pozbywania się pozafiguralnego kwasu. Na samym początku życia chrześcijańskiego, Kościół zaś, jako całość, zaczął czynić to na początku okresu efeskiego. Żydzi jeszcze sprzed czasów Chrystusa aż dotąd mają regularną ceremonię, przez którą kwas jest wyszukiwany, zbierany i niszczony i tym sposobem domy są uwolnione z kwasu. Ceremonia odbywa się w ten sposób, że kawałek płótna, zwykle lnianego, kładzie się późno po południu 14 Nisana na stół, i kwas jest zbierany i kładziony na to płótno. Kwas jest zbierany jak następuje: głowa domu zapala świecę, którą przez cały czas poszukiwania kwasu trzyma w lewej ręce, używając światła jej do oświecenia każdego zakątka domu. W drugiej ręce trzyma szczotkę, albo zwykle gęsie skrzydło, pełne pierza, którym wymiata wszystkie zakątki, w których kwas mógłby się znajdować, a które światło świecy wyjawi. Wtedy ostrożnie zbiera go i zanosi na płótno. Po dokładnym ukończeniu takiego poszukiwania kwasu w całym mieszkaniu, a co się odbywa nawet pod łóżkami, zawiązuje silnie wszystkie cztery rogi płótna, tak aby nic z niego wypaść nie mogło, i spala go razem z płótnem w ogniu. Nie wiemy, skąd ta ceremonia powstała, czy powstała z rozporządzenia boskiego, czy nie. Pismo Święte nic nie wspomina o tej formie zbierania kwasu, chociaż rozkazuje wypróżnienia, czyli oczyszczenia domów z kwasu, co wskazują następujące pisma. Druga Mojżeszowa, rozdział 12, wersety 15 i 19, rozdział 13, werset 7, to jednak nie podaje sposobu, w jaki to ma być czynione. Lecz ze względów symbolicznych, można by powiedzieć zgodnie z prawdą i rozumem, że bardzo możliwie, iż Bóg tak pokierował, ażeby ta ceremonia była tak użyta, ponieważ każdy jej szczegół z punktu symboliki biblijnej przedstawia rzeczy, które pozafiguralni Izraelici wciąż czynią, szczególnie w łączności z wieczerzą pańską. W tym obrazie dom Izraelitów przedstawia człowieczeństwo duchowych Izraelitów. Drugi Koryntów, od rozdziału 4 wersetu 16 do rozdziału 5 wersetu 10. Poszukiwanie kwasu przedstawia, jak duchowy Izraelita egzaminuje siebie, czy posiada pozafiguralny kwas. Pierwszy Koryntów, rozdział 11, werset 28. Drugi Koryntów, rozdział 13, werset 6. Świeca zapalona dobrze przedstawia Biblię, dającą światło, które objawia nasz pozafiguralny kwas. Psalm 18, werset 28. Przypowieści Salomonowe, rozdział 24, werset 20, Jeremiasza, rozdział 25, werset 10, Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 8, Objawienie, rozdział 18, werset 23, rozdział 22, werset 5. Używanie szczotki przedstawia nasze umysły, którymi zgromadzamy nasz pozafiguralny kwas, jaki dostrzegamy w ich obrębie. Ręce ujmujące kwas przedstawiają naszą wolę, którą kontrolujemy zebrany pozafiguralny kwas. Zabezpieczenie zebranego kwasu, tak aby nic z niego nie zostało stracone, przedstawia nasze trzymanie kwasu, znalezionego w obrębie naszych umysłów, z silnym postanowieniem zniszczenia go. Niszczenie kwasu przedstawia nasze opanowanie, czyli zniszczenie pozafiguralnego kwasu. Pierwszy Koryntów, rozdział 5, werset 7. Drugi Koryntów, rozdział 7, werset 1. Galatów, rozdział 5, wersety od 16 do 24. Efezów, rozdział 4, wersety 22 i od 26 do 31. Kolosensów rozdział 3 wersety od 5 do 9. Ogień, którym kwas był zniszczony, przedstawia Ducha Świętego, przez który nasz pozafiguralny kwas jest zniszczony, Rzymian rozdział 8 werset 13, Galatów rozdział 6 wersety 16 i 17, 1 Piotra rozdział 1 werset 22. Główną zaletą Ducha, przez którą to jest czynione, jest święta miłość. 1 Koryntów rozdział 13 wersety od 4 do 6, 1 Jana rozdział 4 werset 18. Wiara i nadzieja także współdziałają w tym. Efezów rozdział 6 werset 15, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12, 1 Jana rozdział 3 werset 3. Z tego widzimy, że ta symbologia tej ceremonii jest zupełnie biblijna. Jeżeli ta ceremonia jest z rozporządzenia Bożego, to znaczy, że chociaż nie była zapisaną w Starym Testamencie, ta jednak zachowała się na podobieństwo boskiego zachowania imion Jannesa i Jambresa, czarowników egipskich, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi, lecz ich imiona nie są zanotowane w zapiskach Starego Testamentu. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 8. Wiersz 15 podaje bardzo surową karę na Izraelitę, który by jadł cokolwiek kwaszonego od pierwszego dnia do siódmego, mianowicie, śmierć, wytracona będzie dusza ona z Izraela. Po pierwszym przeczytaniu tych słów, ta kara może się wydawać za surową, lecz słuszność tej kary staje się jasną, gdy zastanowimy się nad tym, że Izrael był już pod wyrokiem śmierci i nad zamiarem boskim w pozafigurze. Prawda, że jeżeli ktoś żyje według uczynków ciała, do tego stopnia, że zniszczy nowe stworzenie, taki też i umiera jako nowe stworzenie, a tylko wtedy będzie żył. Jeżeli umartwia uczynki ciała, to jest pozafiguralny kwas. Rzymian rozdział 8 wersety 13 i 14. Bóg ukarał śmiercią tych, którzy jedli kwas podczas tych siedmiu dni, i którzy już byli pod wyrokiem śmierci, ażeby ostrzec nas przeciw uczestniczeniu w pozafiguralnym kwasie. Rozumie się, jedzenie kwasu podczas uczty wielkanocnej nie przedstawia czyichś grzechów, błędów, samolubstwa i światowości, popełnianych w słabości, takich jak wszyscy nieunikalnie popełniamy, lecz przedstawia zupełne i rozmyślne uczestniczenie w tych rzeczach. Do Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 29, 1 Jana rozdział 5 werset 19. Tacy muszą umrzeć jako nowe stworzenia, albo jako młodociani święci, albo jako usprawiedliwieni. I dane jest dla przestrogi nowym stworzeniom, by unikali grzechu na śmierć i ażeby zobrazować srogą karę dla zupełnie rozmyślnych grzeszników z nowych stworzeń, dlatego Bóg zarządził, by ukarano śmiercią tych Izraelitów, którzy jedli rzeczy kwaszone podczas świąt wielkanocnych. Z tego punktu zapatrywania kara nie była we figurze za surową, lecz umiarkowaną, szczególnie gdy pamiętamy, że taki Izraelita z powodu okupu ma sposobność otrzymania żywota wiecznego w tysiącleciu. Przeto kara śmierci za jedzenie kwasu podczas tych siedmiu dni nie była wtórą śmiercią. Kara za takie przewinienie w figurze, bez względu na to, kiedy grzech był popełniony podczas tych siedmiu dni, przedstawia, że bez względu kiedy podczas życia chrześcijańskiego popełniamy grzech na śmierć, czy na początku, czy później, wtóra śmierć będzie wymagana. Zebranie święte. Według figury miały być święte zgromadzenia, zebrania i uroczystości podczas pierwszego i siódmego dnia, bez wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jedyna praca, na jaką było zezwolone, była około przygotowania jedzenia. Werset 16. W tym rozkazie była podwójna pozafigura, jedna odnosi się do pozafiguralnego Izraela, jako całości, podczas całego wieku Ewangelii, druga zaś, do całego życia każdego pozafiguralnego Izraelity. Z punktu zapatrywania się na pozafiguralnego Izraela, jako całości, te 7 dni równałyby się 7 okresom Kościoła. Z tego poglądu, 1. i 7. dzień równałby się okresowi efeskiemu, czyli żniwu żydowskiemu i okresowi laodycejskiemu, czyli żniwu wieku Ewangelii, w których odbywały się zebrania i zgromadzenia święte, prace żniwiarskie, ludu Bożego i specjalne uroczystości, jakie nie odznaczały żadne inne okresy Kościoła wieku Ewangelii. W porównaniu z tymi 2 okresami te 2 okresy Kościoła były raczej zwykłymi. To jest jednym ze świadectw Pisma Świętego, że o wiele więcej było pozyskanych do wysokiego powołania podczas żniw, aniżeli podczas innych okresów Kościoła, i to w okresach czasu o wiele krótszych. Spoglądając na te święta z punktu indywidualnego pozafiguralnego Izraelity, 1. i 7. dzień świąt wielkanocnych zdaje się przedstawiać jego początkowe i ostatnie lata we wysokim powołaniu, czas zasiewu i żniwa w życiu indywidualnego chrześcijanina. Nie ma żadnej wątpliwości, że podczas tych okresów najważniejsze zgromadzenia i uroczyste przywileje istniały w łasce, znajomości i służbie. Rozkaz, żeby nie wykonywać żadnej pracy w tych 2 dniach, oprócz tego, co jest konieczne względem jedzenia, przedstawia napomnienie na wiek Ewangelii, aby się nie wdawać w żadne niekonieczne rzeczy świeckie, oprócz dostarczania uczciwych rzeczy przed wszystkimi ludźmi. 2 Koryntów 8:21, Rzymian rozdział 12:17. O czym więcej nauczano w żniwach, niż w okresach między żniwami. Podobnie rzecz się ma w początkowych i końcowych latach chrześcijańskiego życia każdego z ludu Bożego. Zakaz wykonywania innej pracy w te 2 5 dni nie jest wspomniany w tym wierszu, lecz bezpośredni zakaz czynienia tego w 1. i 8. dzień jedynie był wspomniany i możliwie jest z powodu tego, że Bóg wiedział, iż w obydwóch zastosowaniach figury, zwykle będzie mniejsze wstrzymanie się od niepotrzebnych świeckich rzeczy w międzyczasie przez jego lud, aniżeli w czasie wyraźnie wspomnianym na poza figury. I rzeczywiście, z punktu zapatrywania na oba zastosowania było mniej świątobliwego życia, badania i służenia, a więcej mieszania się ze światem w okresach między żniwami, aniżeli w pozafiguralnym 1. i 7. dniu. Na przykład jeżeli przyjrzymy się takim reformatorom, jak Marsyliusz, Wycliffe, Hus, Wessel, Luther, Zwingli, Hubmaier, Cranmer, Wesley i tym podobne, to zauważymy w ich życiu więcej mieszania się w rzeczy świeckie, aniżeli okazuje się to w życiu wybitniejszych sług wprawdzie w obydwóch żniwach. A to dlatego tak było, bo nie czyniono odróżnienia w nauce i praktyce, pomiędzy używaniem, a nadużywaniem tego świata w owych czasach, jak czyniono w żniwach. W owym czasie nie czyniono różnicy pomiędzy prawdziwym a nominalnym ludem Bożym. Prawdziwy lud Boży zwykle mieszał się z nominalnym ludem Bożym, jako członkami tych samych zgromadzeń, prawie w każdym wypadku i dlatego byli mniej więcej pobudzeni do używania czasu, siły i talentu, na niepotrzebne świeckie rzeczy. Tak samo większość ludu Bożego indywidualnie pozwalała sobie na mniejsze czuwanie i mniejszą wierność w czasie pomiędzy początkowymi a końcowymi latami ich życia chrześcijańskiego, że prawie w całości tak się dzieje. To dowodem tego jest wielkie grono, albowiem gdyby w tym międzyczasie byli wiernymi, to nie utraciliby koron. A że wielkie grono stanie się w swych jednostkach wierne, to jest również pokazane przez to święte zgromadzenie pozafiguralnego siódmego dnia. Powtórzenie napomnienia o przestrzeganiu przaśników, tak podczas Wielkiej Nocy w Egipcie, jak i podczas następnych świętach wielkanocnych podczas całego wieku, werset 17, przedstawia, że napomnienie będzie powtarzane, żeby obchodzić prawdziwe pozafiguralne święto i coroczną wieczerzę pamiątkową z pozafiguralnymi przaśnikami, szczerości, czystym życiu i prawdy, 1 Koryntów rozdział 5 werset 8. W pozafigurze było dość często napominane względem tej rzeczy. Powód dany na pozafiguralne święto przaśników w Egipcie i na coroczne, jest wyrażony w słowach, albowiem w ten dzień wywiodłem wojska nasze z ziemi egipskiej, stosuje się do oryginalnego i corocznego obchodzenia tego święta, ponieważ wyswobodzenie zasługiwało na oryginalne i coroczne obchodzenie. To samo dzieje się z naszymi dwoma świętami, z prawdziwym i symbolicznym świętem. Wyswobodzenie nas z pozafiguralnego Egiptu zasługuje, byśmy je poważali w naszym życiu chrześcijańskim, tak jak rocznica zabicia naszego baranka zasługuje, ażebyśmy corocznie i w sposób symboliczny pamiętali o niej, oceniali ją i według niej prowadzili życie chrześcijańskie. A zatem powtórzone napomnienie w figurze i w pozafigurze, ażeby zachowywać odnośne święta, odnosiło się tak do pierwotnego święta jak i do corocznej Wielkanocy w ciągu wieku żydowskiego, jak również do rzeczywistych i symbolicznych świąt w ciągu wieku Ewangelii, w narodzie waszych ustawą trwającą cały wiek, werset 17. Napominajcie jedni drugich na każdy dzień. Wiersz 18 podaje, kiedy Wielkanoc miała się zacząć, kiedy skończyć i jak długo miała trwać. Ażeby dobrze zrozumieć tę sprawę, musimy zauważyć, że 14 dzień miesiąca Nisan, w którym baranek wielkanocny był spożywany, był odrębnym od tych drugich siedmiu dni wielkanocnych, które następowały po nim od 15 do 21 włącznie. Na obchodzenie wszystkich świąt wielkanocnych było 8 dni. Chociaż podczas spożywania baranka wielkanocnego jedzono tylko chleb pszaśny, to jednak chleb kwaszony można było jeść w dziennej porze dnia, 14 Nisan, lecz nie wolno go było jeść od zaczęcia się 15 aż do końca 21 dnia. Z tego widzimy, że kwaszony chleb zabroniono spożywać podczas 7 dni, lecz nie podczas 8 dni. To jest zgodne z pozafigurą. Tylko noc 14 Nisan, nie dzień, przedstawia wiek Ewangelii. Przeto podczas dziennej pory dnia, 14 Nisana kwaszony chleb mógł być jedzony, lecz przez 7 dni od zaczęcia się 15 dnia aż do końca 21 dnia, chleb kwaszony nie miał być jedzony. Te 7 dni przedstawiają, z innego punktu cały wiek Ewangelii, natomiast dzienna pora dnia 14 Nisan nie przedstawia go. Wiersz 18 wskazuje, że pszaśny chleb musiał być jedzony w nocy 14 Nisan, a wiersze 15 i 19 wskazują, że podczas 7 dni nic kwaszonego nie miało być jedzone. Tym to sposobem pozafigura dopomaga nam uzgodnić 8 i 7 dni w łączności z pszaśnym chlebem. Kwas był zatem usuwany późno po południu 14 Nisan, werset 15. Dowiedzieliśmy się już, jakie jest pozafiguralne znaczenie wersetów od 18 do 20, które powtarzają napomnienia dane w wierszach 8, 15 i 16. Tylko jedna rzecz niewykazana w tych wierszach, znajduje się w wierszach od 18 do 20, to jest przychodzeń, obcy, i zrodzony w ziemi, z Izraela. Ziemia izraelska przedstawia sferę prawdy i jej ducha. Być urodzonym w ziemi wyobraża, że dana osoba jest ofiarowaną i spłodzoną z ducha, ten zaś, co jest obrzezany i mieszka w ziemi, lecz nie urodzony tam, jako obrzezany, przechodzeń, wyobraża osobę, która jest w prawdzie i mieszka w jej duchu, czyli iż jest poświęconą, lecz nie spłodzoną z ducha. Innymi słowy, młodociani święci są tymi, do których się tu odnosi słowo przechodzeń z wersetu 19, i którzy są w wierszach 48 i 49 przedstawieni przez tych, którzy poddali się obrzezaniu. Że młodociani święci są przedstawieni przez przechodniów jest jasnym z tego, że przechodniowie byli obrzezani. Wersety 48 i 49. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 29, rozdział 17 wersety 12 i 15, rozdział 19 wersety 10, 33 i 34, rozdział 22 werset 10, rozdział 23 werset 22, rozdział 24 wersety 16 i 22, rozdział 25 wersety 6 i 35, czwarta Mojżeszowa rozdział 9 werset 14, rozdział 15 wersety od 14 do 16, 26, 29 i 30, i tak dalej. Przeto rozmyślny grzech sprowadza śmierć dla nowych stworzeń i młodocianych świętych jako takich. Wiersz 20 powtarza to napomnienie negatywnie i pozytywnie i znaczy w pozafigurze to, co było wytłumaczone powyżej. Wierny we wszystkim domu jego. W drugiej księdze Mojżeszowej rozdziale 12 wersetach od 1 do 20 zawierają się rozkazy, jakie Pan dał Mojżeszowi, a które miały być dane w jego imieniu Izraelowi. Wiersze od 21 do 25 podają w streszczeniu Mojżeszowe danie powyżej wspomnianych rozkazów starszym ludu. Tu są podane tylko ważniejsze sprawy z tych rozkazów, jakie Mojżesz mówił do starszych. Z tego nie mamy rozumieć, że Mojżesz nie oznajmił wszystkich rozkazów, ale możemy być pewni, że ten, który był wierny we wszystkim domu jego jako sługa, do Żydów rozdział 3 werset 5, oznajmił wszystko. Ale dla oszczędzenia miejsca, tylko główne rzeczy są wspomniane w wierszach od 21 do 25. Że Mojżesz oznajmił wszystko, co mu było rozkazane, jest widoczne z faktu, że Izraelici postąpili tej nocy według wszystkiego, co Bóg rozkazał. Mojżeszowe mówienie do starszych ludu, werset 21, żeby odłączyli baranka i zabili go, przedstawia to, co już wykazaliśmy w poprzedniej części tego artykułu, to jest kierunek, w jakim nasz Pan postąpił, przez który wpłynął na wodzów żydowskich, żeby go odłączyli na śmierć 10, a zabili 14 Nisan. Poszczegóły odsyłamy czytelników do wyjaśnień wierszy od 3 do 6. Prawie wszystko w wierszu 22 wytłumaczyliśmy w poprzednim numerze, gdy tłumaczyliśmy wiersz 7. Lecz są trzy rzeczy w wersecie 22, które są nowe. Te są snopek hizopu, miednica i zabronienie, żeby żaden nie wychodził z domu, aż do poranku. Według wyjaśnień naszego pastora, cienie przybytku, strona 124, paragraf 1, snopek, czyli kilka gałązek hizopu związanych razem, przedstawia oczyszczenie. Miednica przedstawia naukę o okupie. Umoczenie hizopu we krwi przedstawiałoby połączenie oczyszczającej mocy Bożej z zasługą okupu dla celu, na który ma być użyta, gdy zaś sam akt kropienia przedstawia, jak już było poprzednio wykazane, akt przypisania zasługi względem Boga lub względem nas, zależnie od tego, jak kropienie było wykonane, na odrzwiach, czy na nadprożach. Ażeby ocenić zabronienie opuszczenia domu aż do rana, musimy zrozumieć ogólne przedstawienie poza figur. Pamiętamy, według poprzedniego wyjaśnienia, że tak mieszkanie rodziny izraelskiej, jak również rodzina sama przedstawia rodzinę Bożą. Drzwi, rozumie się, przedstawiają Chrystusa, jako sposoby, przez które przystępujemy do rodziny Bożej. Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety od 1 do 7 i 9. Figuralne drzwi stoją pomiędzy dwoma bocznymi słupami, zwanymi odrzwia i nadprożem. Tak Chrystus stoi pomiędzy nami i sprawiedliwością Bożą. Jego zasługa przypisana za nas boskiej sprawiedliwości i nam przez miłość Bożą, trzyma nas w miejscu podtrzymywanych sprawiedliwością Bożą i przez Chrystusa, nasze drzwi. Cała więc sytuacja co do drzwi, ich słupów i nadproża przedstawia nasze usprawiedliwienie z wiary w obietnicę Bożą, że Bóg przebaczy nasze grzechy i przypisze nam sprawiedliwość Chrystusową. To czyni wszystkich usprawiedliwionych z wiary, wszystkich w rodzinie Bożej bezpiecznymi, dopóki pozostają w tej rodzinie, tak, jak każdy Izraelita był bezpieczny, dopóki pozostawał w domu, którego drzwia i nadproża były pokropione krwią. Tym sposobem musimy pozostawać w rodzinie Bożej, do której wstępujemy przez Chrystusa, drzwi, przez poświęcenie, z powodu zadowolonej sprawiedliwości Bożej i naszego usprawiedliwienia. Lecz jeżeli by który Izraelita opuścił tej nocy dom tak zabezpieczony, to wyszedłby spod ubezpieczenia krwi, a wskutek tego zginąłby. Tak samo dzieje się pozafiguralnie. Jeżeli kto z ludu Bożego teraz opuszcza rodzinę Bożą, przez zrzeczenie się swego ofiarowania i usprawiedliwienia, to także ginie. Ci z pomiędzy nowych stworzeń giną jako tacy we wtórej śmierci. Ci spośród młodocianych świętych giną jako tacy, odpadając z powrotem do nieusprawiedliwionych grzeszników świata, a ci spośród usprawiedliwionych z wiary, giną jako tacy, odpadając do nieusprawiedliwionych grzeszników świata. Tacy depczą krew Syna Bożego, a ci spośród tych, co wstąpili w przymierze przez ofiarowanie, uważają Jego krew za pospolitą. Do Żydów, rozdział 10, werset 29. Do nas to napomnienie odnosi się ze szczególną mocą. Nie opuszczajcie rodziny Bożej i nie wychodźcie spod zabezpieczającej krwi Baranka Bożego, który poniósł grzech świata. Rozkaz, aby nie opuszczać domu aż do rana, znaczy nie opuszczać przez cały wiek Ewangelii, aż ten wiek się skończy, to jest tak długo, dopóki trwa usprawiedliwienie z wiary, lud Boży musi pozostawać pod przypisaną zasługą, i nie prędzej aż ta zasługa przestanie działać odnośnie każdej jednostki i gdy dziedzictwo każdej jednostki zostanie zabezpieczone, dopiero wtedy może przestać ufać w przypisaną zasługę, jako protekcję. Obyśmy wszyscy, czy to z maluczkiego statka, wielkiego grona, młodocianych świętych, lub z usprawiedliwionych z wiary, mogli pozostać w ożywionym lub tymczasowym usprawiedliwieniu, zależnie od stanowiska każdej klasy, pod tą drogocenną krwią, która jest jedynym zabezpieczeniem podczas nocy pozafiguralnego 14 Nisana. W poprzednim numerze wytłumaczyliśmy myśli zawarte w wierszu 23, gdy tłumaczyliśmy wiersze 12 i 13. Przeto nie będziemy tu powtarzali naszego wyjaśnienia. W obecnym numerze, gdy tłumaczyliśmy wiersz 14, to wytłumaczyliśmy myśl wiersza 24, chociaż możemy dodać, że przez wyraz tego w wersecie 24, rozumiemy wyzwolenie pierworodnych przez krew baranka i jedzenie jego mięsa, jak łączność w wierszu 23 pokazuje. To miało być obchodzone rocznie przez coroczne zabijanie i jedzenie baranka, tak jak coroczna wieczerza pańska jest roczną pamiątką naszego wyzwolenia przez śmierć naszego baranka i nasze spożywanie go. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26. Że wyraz tego nie odnosi się do wszystkiego, co było połączone z oryginalną Wielkanocą, jest jawne z kilku rzeczy w figuralnych i pozafiguralnych rocznych obchodzeniach Wielkanocy. W corocznych obchodzeniach baranek nie był wybierany 10 dnia, podobnież my nie wybieramy chleba ani wina 10 Nisana na naszą coroczną pamiątkę. Także w późniejszych obchodzeniach nie było kropienia krwią baranka, i nic nie ma takiego, co by się równało z tym w wieczerzy pańskiej. Na koniec w corocznej Wielkanocy baranek nie był jedzony z pośpiechem i my też nie obchodzimy wieczerzy pańskiej w pośpiechu. Przeto rzeczą, do której wyrażenie tego odnosiło się, było wybawienie pierworodnych przez zabitego baranka i spożywanie jego mięsa. Zatem śmierć baranka, karmienie się jego mięsem i wyswobodzenie pierworodnych, były rzeczami obchodzonymi corocznie przez figuralną ucztę, a poza figury tych rzeczy przez pozafiguralną coroczną ucztę. Oprócz tego nasze uczestnictwo z naszym Panem i jeden z drugim w cierpieniu za grzech jest zobrazowane w Wieczerzy Pańskiej, 1 Koryntów rozdział 10 wersety 16 i 17, rzecz niezobrazowana w corocznym baranku wielkanocnym, lub w jedzeniu go, chociaż po części objęta w jedzeniu gorzkich rzeczy w pierwszej i w następnych Wielkanocach. To dowodzi, że baranek przedstawiał tylko Jezusa, a nie Jezusa i Kościół. On jedynie jest barankiem Bożym. Nie tylko Izrael miał obchodzić Wielkanoc corocznie na puszczy, 4 Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 1 do 15. Ale miał ją także obchodzić po wejściu do ziemi chananejskiej, werset 25. Oba obchodzenia połączone razem są figurą na dwa kierunki naszego stanu życia, jako podróżnicy z pozafiguralnego Egiptu do pozafiguralnej ziemi chananejskiej, i jako cieszący się naszym obecnym dziedzictwem, jako nowe stworzenie. Podczas walczenia i zwyciężania naszych nieprzyjaciół w przygotowaniu do osiągnięcia naszego przyszłego dziedzictwa. Te dwojakie właściwości naszego dziedzictwa nasz pastor omawia w dwóch rozdziałach 6 tomu, nazywając je nasze obecne i nasze przyszłe dziedzictwo. Te dwie formy naszego dziedzictwa Bóg daje swemu ludowi, który jest nowym stworzeniem, ziemia, którą wam da Pan. Wyrażenie tych obrzędów, werset 25, odnosi się do rocznego zabijania i jedzenia baranka wielkanocnego, a rozkaz, aby Izrael przestrzegał Wielkanoc, przedstawia rozkaz boski obchodzenia wieczerzy pańskiej, Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 26 i 27. Ewangelia Marka rozdział 14 wersety od 22 do 24. Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 19 i 20. 1 Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 29. Gdyż coroczna wieczerza wielkanocna przedstawia coroczną wieczerzę pańską. Ostatnie zdanie wiersza 26. brzmi, co to za obrzędy wasze? To wyrażenie powinno być przetłumaczone, co przedstawiają te obrzędy wasze? Ten tekst nasuwa myśl, że zapytujący dowiadywali się o wyjaśnienie symbolicznej ceremonii, że coroczną ceremonia wielkanocna, w łączności z ofiarą baranka i jedzeniem jego mięsa, była ceremonią symboliczną, jest widoczne z pańskiego rozkazu danego Izraelitom, aby obchodzili corocznie oryginalnego baranka zabitego, jedzenie go i wyswobodzenie, dokonane przez niego dla pierworodnych z śmierci i wszystkich z niewoli Egiptu. Wersety 14, 24 i 42. Bóg chciałby dzieci izraelskie, gdy będą przestrzegały tej ceremonii i brały w niej udział, rozumiały jej symboliczne znaczenie. Przeto w wierszach 26 i 27 Bóg poucza ojców izraelskich, jak mają odpowiedzieć na pytania dzieci, co do symbolicznego znaczenia tej ceremonii. W wyjaśnieniu symbolicznej ceremonii danej w wierszu 27, słowa ofiara do przejścia pańskiego nie znaczą, że to aktualnie jest ofiarą, lecz że aktualnie przedstawiało ofiarę. We wszystkich angielskich tłumaczeniach Biblii to wyrażenie jest tak podane, to jest ofiara przejścia pańskiego. Wytłumaczyliśmy tę zasadę w teraźniejszej prawdzie z 1933 roku, na stronach 15 i 28. Nie powinniśmy mówić, że słowo jest w tym zdaniu jest użyte figuralnie. Ono jest użyte literalnie w jednym z kilku jego znaczeń, ponieważ słowo jest może być użyte literalnie, jako orzeczenie aktualnego istnienia i aktualnej reprezentacji. Słowo jest, tak jak wiele innych słów, ma kilka literalnych znaczeń. Obrońcy symbolicznego znaczenia chleba i wina, będąc w sporze z tymi, którzy twierdzili o rzeczywistej obecności ciała i krwi w chlebie i winie podczas wieczerzy pańskiej, popełnili błąd swoim dowodzeniem, że słowo jest, w zdaniu to jest ciało moje, to jest krew moja, jest użyte figuralnie. Ono nie jest użyte figuralnie, ale jest literalnym orzeczeniem aktualnej reprezentacji. I tak zawsze bywa, gdy ono objaśnia znaczenie symbolicznej lub reprezentującej rzeczy. Zobacz przykłady tego w artykule przytoczonym powyżej. Dzieci izraelskie, pytające się swoich ojców, o wyjaśnienie znaczenia tej symbolicznej ceremonii zabicia i jedzenia baranka, przedstawiają niemowląt w prawdzie, pytających się tych, którzy byli ich symbolicznymi ojcami, nauczycielami, co znaczy wieczerza pańska, co ona symbolizuje. Jeżeli jej figura jest ceremonią, symbolizującą coś innego, to przecież wieczerza pańska jako pozafigura figuralnej ceremonii musi także być ceremonią, symbolizującą coś innego. Ten fakt, że wieczerza pańska jest pozafigurą przejścia pańskiego, został powstrzymany w znacznej mierze, a to powstrzymanie było pierwszym krokiem do odłączenia wieczerzy pańskiej od 14 Nisan. Tym to sposobem udało się szatanowi usunąć prawdę, a przedstawić błąd o przeistoczeniu i współistnieniu ciała i krwi pańskiej w chlebie i winie. Niechaj wieczerza pańska pozostaje w związku z coroczną Wielkanocą przejścia pańskiego, jako pozafigura do figury tak jak nasz baranek wielkanocny ma związek z oryginalnym barankiem w Egipcie i nasze karmienie się barankiem ma związek z izraelowym spożywaniem oryginalnego baranka w Egipcie, jako pozafigura do figury, a wtedy nie będzie miejsca na transubstancję, naukę grecko- i rzymskokatolicką o przemianie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Konsubstancję, naukę wschodnich sekt o współistnieniu, czyli zmieszaniu się chleba z ciałem, a wina z krwią i wytworzenie z tego trzeciej substancji w każdej z dwóch, lub instrumentalizację, naukę luterańską i wyższą, anglikańską o daniu ciała i krwi Chrystusa za pośrednictwem chleba i wina, aby uchodziły za nauki biblijne. Teraz zauważmy odpowiedź, jaką Bóg dał ojcom izraelskim, aby dawali pytającym dzieciom, jest to, znaczy przedstawia, ponieważ słowo jest, orzeka tu o aktualnym znaczeniu symbolicznej ceremonii, ofiara przejścia, baranka w Egipcie, pańskiego. Bóg zarządził na nią, więc była jego, który pomijał domy synów izraelskich w Egipcie, gdy zabijał Egipcjan, a domy nasze uwalniał. W zdaniu wiersza 27 jest to odwoływanie się do Boga, którego specjalny baranek wielkanocny był zabity, gdy on pomijał domy synów izraelskich w Egipcie i domy ich uwalniał, które utożsamia przejście tego wierszu z barankiem zabitym w Egipcie, a nie z świętem przejścia, jako rzeczą, która nie może być zabitą, jak twierdzą ci, którzy, aby ujść przed tym argumentem, wierzą w prawdziwą obecność. Tym sposobem Bóg powiedział ojcom izraelskim, aby wytłumaczyli swoim dzieciom, że ich coroczną ceremonia zabijania i jedzenia baranka przedstawia zabicie i jedzenie pierwszego baranka w Egipcie. Ma się rozumieć, że coroczne zabijanie baranka nie było aktualnym zabijaniem pierwszego baranka w Egipcie, lecz corocznym zabiciem baranka i aktualnie przedstawiało zabicie pierwszego baranka w Egipcie. Co było poza figurą boskiego wyjaśnienia, że coroczne zabijanie baranka przedstawiało zabicie oryginalnego baranka? Najpierw, jego wyjaśnienie przez Chrystusa i świętego Pawła, że coroczna wieczerza pańska przedstawia naszego baranka w jego ciele i krwi, Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 26 i 27, Ewangelia Marka rozdział 14 wersety od 22 do 24, Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 19 i 20. 1 Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 29. Potem jego wyjaśnienie tej samej myśli przez jego, nienatchnionych, specjalnych mówczych narzędzi wśród drugorzędnych proroków, takich jak Berengar Stowers, Jan Wycliffe, Huldrych Zwingli, pastor Russell, i tak dalej. Schylenie i pokłonianie się ludu, werset 27, przedstawia przyjęcie pozafiguralnych nauk i wynikające z tego oddanie czci przez pozafiguralnego Izraela, a ich uczynienie tego jak Pan przez Mojżesza i Aarona rozkazał im czynić, werset 28, przedstawia wykonanie przez pozafiguralnego Izraela pozafigur tego co Izrael uczynił w Egipcie i pozafiguralnego Izraela czyniącego to, co Jezus i Kościół, w jego nauczających częściach, rozkazał im uczynić względem pozafiguralnego baranka i święta. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 77 do 82.